Audioprzewodnik Odkrywanie tajemnicy. Atrakcje dziewiczej gminy Ryglice. Odcinek pierwszy. Zapraszamy na rowerowe zwiedzanie malowniczej gminy Ryglice. Obszerna kotlina otoczona wzgórzami znajduje się w południowo-wschodniej części Małopolski, około 30 km od Tarnowa. To część kompleksu zewnętrznych Karpat Fliszowych na Pogórzu Ciężkowickim. Dzieje regionu są bardzo interesujące. By je poznać, przeniesiemy się w czasie do dawnych Ryglic Bistuszowej, Jonin, Lubczy, Kowalowej, Uniszowej, Woli Lubeckiej i Zalasowej.
Proponujemy pokonanie czterech pętli rowerowych w towarzystwie ekspertów z zakresu historii, archeologii, historii sztuki i regionalistyki. Opowiemy o historii obiektów napotkanych po drodze, a także przybliżymy dzieje tej ziemi. Ale nie obawiajcie się, nie będzie to sucha lekcja historii, a raczej rozmowa po drodze z ciekawostkami, anegdotami, miejscowymi legendami, aby chciało nam się pokonywać kolejne wzniesienia.
Podczas pierwszej wycieczki po zielonym szlaku rowerowym na 8-kilometrowej pętli omówimy historię najnowszą od końca XVIII stulecia do dzisiaj. Zaczniemy od atrakcji turystycznych Ryglic, następnie pojedziemy do Uniszowej, będziemy też na cmentarzach żydowskim i wojennym oraz opowiemy o bitwie stoczonej podczas I wojny.
Kolejna 27-kilometrowa trasa po niebieskim szlaku rowerowym pokaże nieco dalszą historię osadnictwa na terenie tych ziem, poczynając od wczesnego średniowiecza. Tym razem również wyruszymy z Ryglic, by po drodze do Jonin, Woli Lubeckiej, Zalasowej oglądać zarówno zabytki, jak i inne malownicze miejsca, stację górskiej turystyki konnej, a nawet wioskę indiańską Fort Wapiti w Zalasowej.
Trzecia, około 15-kilometrowa pętla czerwonym szlakiem rowerowym poświęcona będzie prehistorii, odkrytej głównie za przyczyną znalezisk archeologicznych. A po drodze czeka nas Góra Kokocz, znany cel wycieczek regionalnych cyklistów, na zboczach której rośnie kłokoczka południowa, krzew zwany różańcowym. Ponadto odwiedzimy zabytki sztuki sakralnej, cmentarz wojskowy w Lubczy i winnice.
Szczególnie ważne będą nasze wskazówki nawigacyjne na ostatniej dodatkowej pętli wytyczonej częściowo po szlaku pieszym, a częściowo po fragmentach szlaków rowerowych. Na tym odcinku opowiemy o geologii terenów, po których będziemy jechać. Skupimy się także na zwyczajach i atrakcjach przyrodniczych regionu. Zobaczymy kościół z zabytkową dzwonnicą, wojenne cmentarze, miejsce katastrofy samolotu na Liwieckiej Górze, bacówkę na Brzance i zagrodę regionalną.
Zapraszamy zatem na odcinek pierwszy, historię bliższą, szlakiem zielonym. Najkrótszą i najłatwiejszą rowerową eskapadę zaczynamy z ryglickiego rynku, gdzie osoby, które rowery przewiozły samochodem, mogą zostawić auto na bezpiecznym parkingu z możliwością monitorowania online. Zanim wsiądziemy na rower, spójrzmy na fontannę z pomnikiem Pogórzańska Penelopa. Naturalnej wielkości postaci matki z dzieckiem oraz towarzyszącej im starszej kobiety zostały odlane z brązu. To projekt rzeźbiarza Jacka Kucaby. Odsłonięty w 2008 roku monument zwany jest powszechnie pomnikiem emigranta, a ideą jego posadowienia miało być zachęcenie emigrantów do powrotu. W czasach, kiedy powstawał, według szacunków nawet ponad 20% mieszkańców pracowało za granicą, głównie w Niemczech, Austrii czy Hiszpanii. Ruszamy w trasę, kierując się znakami zielonego szlaku rowerowego, jedziemy na północ ulicą Tarnowską w kierunku Potoku Szwedka. W XVII wieku rozwój miasta zahamowała powódź, epidemia cholery i najazdy Szwedów, Tatarów oraz Kozaków. Zanim do tego doszło, rok wcześniej w Rzeczpospolitej nastąpiła seria zadziwiających klęsk, przypomina historyk dr Piotr Duda.
Kapitulacja szlacheckiego pospolitego ruszenia pod Ujściem, utrata Warszawy, przegrane bitwy pod Żarnowem i Wojniczym, przechodzenie magnaterii i szlachty pod szwedzkie sztandary, ucieczka króla Jana Kazimierza, upuszczonego przez najbliższych współpracowników i najwyższych dostojników. Państwo, które jeszcze przed kilkoma laty gromiło połączone siły Kozaków i Tatarów w bitwie pod Beresteczkiem, teraz zaczynało chwiać się w posadach.
Jesienią 1656 roku na Pogórze dotarły wojska szwedzkie pod dowództwem generała Douglasa. W bitwie pod Wojniczem Szwedzi rozgromili wojska polskie, po czym wyruszyli w stronę Biecza, zajmując po drodze Burzyn, Lubaszową i Rzepiennik. Podczas gdy miejscowa szlachta popierała z reguły protestanckich najeźdźców, chłopi dotknięci rabunkami i rekwizycjami wojskowymi zaczęli przyłączać się do partyzanckiego ruchu oporu, organizowanego przez wiernych polskiemu królowi oficerów Stefana Czarnieckiego. Partyzantka, wspierana przez uzbrojoną ludową Czerniawę, stanowiła siłę, której szwedzki generał Douglas nie był w stanie pokonać. Końcem zimy 1656 roku wojska szwedzkie zaczęły wycofywać się na północ i prawdopodobnie właśnie wtedy część uciekających najeźdźców potopiła się w Ryglickim Potoku. Od tamtej pory potok nosi nazwę Szwedka.
Po drugiej stronie Szwedki, przy zbiegu z ulicą Podkarpacką, stoi nawiązująca z kolei do powodzi arkadowa kapliczka z figurą świętego Nepomucena. Warto przy okazji powiedzieć, że ten czeski święty ma wiele figur na Pogórzu. Jego życie przez stulecia obrosło wieloma legendami. Najbardziej znana mówi, że żyjący w drugiej połowie XIV wieku Jan z Pomuka, wikariusz generalny arcybiskupa praskiego i spowiednik królowej czeskiej Zofii, padł ofiarą politycznego sporu pomiędzy swoim mocodawcą i królem Czech Wacławem IV. Został uwięziony i torturowany. Żeby zdradził tajemnice, jakie królowa, podejrzewana przez Wacława o zdradę, miała rzekomo wyjawić Janowi w trakcie spowiedzi. Jan z Pomuka, mimo okrutnych tortur, jak przypalanie żywcem, miażdżenie palców oraz zgniatanie pięt, nic nie wyjawił. A oprawcy pewnego marcowego wieczoru 1393 roku zrzucili go do Wełtawy ze słynnego Mostu Karola w Pradze, kończąc tym męki i życie duchownego.
Tak głosi legenda, jednak najprawdopodobniej późniejszy święty zmarł już w trakcie tortur, a do rzeki wrzucono jego ciało. W czasach nowożytnych Jan Nepomucen zaczął uchodzić za nieformalnego patrona Czech, propagowany był w szczególności przez jezuitów. W 1721 roku Nepomucen został beatyfikowany przez papieża Innocentego XIII, a w roku 1729 ogłoszono jego kanonizację. Kult świętego rozprzestrzeniał się szybko poza Czechy, obejmując także ziemie polskie. Zyskał miano patrona szczerej spowiedzi, dobrej sławy, mostów i osób tonących. W polski krajobraz na stale wpisały się przydrożne figury i kapliczki z wizerunkiem Nepomucena, często ustawiane przy mostach i właśnie w pobliżu rzek, tak jak tutaj w Ryglicach, gdzie święty stoi od blisko 200 lat. W 2018 roku kapliczka została mocno zniszczona przez przejeżdżający ciężarowy samochód, który zawadził o nią i zerwał arkady podtrzymujące dach. Sama figurka na szczęście nie ucierpiała, a na czas remontu kapliczki znalazła schronienie w miejscowym kościele.
Po przejechaniu przez most jedziemy wciąż prosto, by po lewej stronie zobaczyć niebawem wyjątkowe zabytki Ryglic, dwór Ankwiczów i Leśniewskich oraz piękny spichlerz. O ciekawej historii dworu opowiemy w kolejnym odcinku. Teraz skupmy się na tej drugiej budowli. Po przejechaniu przez most jedziemy wciąż prosto, by po lewej stronie zobaczyć niebawem wyjątkowe zabytki Ryglic, pałac Ankwiczów i Leśniewskich oraz piękny spichlerz. O ciekawej historii pałacu opowiemy w kolejnym odcinku. Teraz skupmy się na tej drugiej budowli. To jedna z najstarszych budowli tego typu, powstała w połowie XVIII wieku. W odrzwiach budynku zachowała się inskrypcja z datą 21 maja 1756. Najnowszą historię zabytku wypełnia zakończona sukcesem walka o jego ocalenie.
Mówi kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Andrzej Szpunar.
Budynek od 1978 roku wpisany był do rejestru zabytków. Jednak jego stan techniczny pogarszał się z roku na rok, grożąc zawaleniem. Dopiero pod koniec lat 90. spichlerz został przejęty przez władze samorządowe, które podjęły próbę ratowania obiektu. Dzięki dotacjom uzyskanym m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono skomplikowane prace konserwatorskie i przywrócono budowli jej wygląd z początków XX wieku.
Obecnie obiekt mieści izbę regionalną, pokój mieszczański oraz salę wystaw wykorzystywaną do organizacji spotkań czy zajęć dydaktycznych. Jadąc dalej w kierunku Uniszowej, posłuchajmy opowieści o dawnym spichlerzu. Przechowywano w nim oczywiście zboże i mąkę, ale żeby powstała mąka, trzeba było najpierw zboże przemielić. Na Pogórzu robiono to w domowych, ręcznych żarnach albo w młynach napędzanych siłą wody płynącej w strumieniach, potokach i rzekach. Tak było aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy galicyjska wieś zaczęła się przeludniać, a jednocześnie powszechnie ubożeć, popadając w przysłowiową galicyjską nędzę. W praktyce oznaczało to, że mąki trzeba było sporo, a niejedna rodzina nie mogła już sobie pozwolić na zawiezienie ziarna do młyna, gdzie zapłatą za usługę było od 10 do 15% przerobionego zboża. Praca przy domowych żarnach była czasochłonna. W ciągu godziny można było zemleć około 5 kg ziarna, z czego uzyskiwano do 4 kg mąki.
To sprawiło, że do głosu doszedł chłopski spryt. Mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku gospodarze zaczęli budować małe drewniane wiatraki przydomowe na własne potrzeby. Badacz tego zjawiska Henryk Olszański ocenia, że w ciągu pierwszego półwiecza XX wieku na sąsiednim Podkarpaciu wybudowano blisko 2000 takich wiatraków. Podobno niektóre z nich wznosili Rosjanie wzięci do niewoli w czasie I wojny światowej. Czasem skrzydła opinano płótnem. Natomiast budowniczymi pierwszych wiatraków turbinowych mieli być powracający do kraju reemigranci z Ameryki. A w praktyce miejscowy cieśla, pracujący często pospołu z kowalem, za każdym razem wnosił do budowanego wiatraka jakieś zmiany, które wynikały z aktualnej dostępności materiałów, warunków terenowych i własnego pomyślunku. W efekcie powstawały budowle unikalne i jedyne w swoim rodzaju.
Głównym materiałem budowlanym było wówczas drewno. Wznoszono z niego domy, budynki gospodarcze i przemysłowe oraz świątynie. Jak piszą Magdalena i Piotr Rochowscy w przewodniku między Białą a Wisłoką, najciekawsze stare chaty znajdują się z dala od zwartej zabudowy i dobrych dróg, często jako samotne gospodarstwa w odległych przysiłkach. Warto się dobrze rozglądnąć, bo stare chaty można będzie zobaczyć także podczas tej i kolejnych naszych wycieczek rowerowych.
Więcej o drewnianym budownictwie Pogórza opowiemy podczas naszych kolejnych eskapad. Na razie kontynuujmy wycieczkę z oznakami zielonego szlaku rowerowego. Za pałacem skręcamy w lewo, w ulicę Mickiewicza, którą dotrzemy do Uniszowej. Trasa biegnie pod górę, a do zielonych znaków szlaku dołącza również żółty. Na grzbiecie wzniesienia pilnujemy zielonego szlaku i po przejechaniu niewielkiego odcinka zaczynamy zjazd do Uniszowej. Jest on dość stromy i zakończony lokalnym skrzyżowaniem ze znakiem stop, dlatego należy zachować dużą ostrożność. Na tym właśnie skrzyżowaniu skręcamy ze szlaku rowerowego ostro w prawo, po lewej stronie zostawiając podniszczony budynek niegdysiejszego dworu Ząbeckich, a później szkoły. Po krótkim odcinku prostej skręcamy w lewo, na niewielki mostek, za nim w lewo i na kolejnym rozwidleniu ponownie w lewo. Dojeżdżamy do drogi prowadzącej w kierunku Tuchowa i niebieskiego szlaku rowerowego. Zachowując ostrożność, skręcamy w lewo i po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy wraz ze szlakiem w prawo w drogę prowadzącą do zespołu dworsko-parkowego w Bistuszowej. Tym sposobem dotrzemy nieco bardziej bezpiecznie. Na teren obiektu można wjechać drugą bramą.
Dwór to parterowy, klasycystyczny budynek z łamanym dachem. Zbudowany na planie prostokąta, który obecną formę otrzymał u schyłku XVIII wieku. Od frontu właściwe proporcje nadaje mu kolumnowy ganek. Budynek otacza 3,5 hektarowy park, w którym znajdują się dwa stawy, a także blisko tysiącletni dąb, pomnik przyrody. Najstarszą datowaną na drugą połowę XVII wieku częścią dworu są piwnice ze sklepieniami żaglowymi usytuowane w zachodniej części obiektu.
Z budowlą związana jest ciekawa historia dotycząca rabacji chłopskiej, ale po kolei. Przypomnijmy, że w połowie XIX wieku Polska nie istniała na mapach Europy, a na emigracji we Francji patrioci toczyli dyskusję na temat przyczyn upadku niedawno zakończonego powstania listopadowego, mówi historyk dr Piotr Duda.
W toku tej debaty dojrzewał powoli plan zorganizowania na ziemiach polskich kolejnego, zupełnie nowatorskiego zbrojnego ruszenia. Jego organizatorzy z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego uważali, że ponieważ szlachta zawiodła w powstaniu listopadowym, to inicjatywę przywrócenia Polsce niepodległości należy oddać w ręce ludu, nieskażonego politycznymi intrygami. Emisariusze z zagranicy, pełni odwagi i zapału, przedzierali się do kraju, aby z narażeniem życia przekonywać rodaków do swoich planów. Według nich chłopi w zamian za uwłaszczenie i uwolnienie od pańszczyzny ochoczo mieli przelewać krew w walce o wolną ojczyznę. Gdy trafili na galicyjską wieś, zderzyli się z rzeczywistością, jakiej nie wzięli pod uwagę, tworząc manifesty i polityczne programy. Na realizację demokratycznych idei było tutaj po prostu za wcześnie.
Możemy jedynie wyobrazić sobie atmosferę owych potajemnych spotkań, kiedy młody emisariusz żarliwie przekonywał chłopów do walki u boku dawnych panów w imię jednej wspólnej sprawy, mówiąc o trójzaborowym powstaniu, uwłaszczeniu i wolnej, sprawiedliwej Polsce bez pańszczyzny. Stojący naprzeciwko galicyjski chłop myślał o karbowym z dworu, rządcy i samym dziedzicu i czuł, jak wypełnia go nienawiść. Nie mogło być inaczej, skoro, jak pisze Stefan Kieniewicz, chłop galicyjski z rąk pani dziedziczki nie chciał wziąć lekarstwa dla chorego dziecka. Podejrzewał, że to trucizna. Ten sam włościanin całą swoją nadzieję upatrywał w cesarzu z Wiednia, który zapewniał ustami swoich urzędników, że mógłby zrobić wszystko dla poprawy losu ludu, gdyby na drodze nie stał karbowy z dworu, rządca i sam dziedzic.
Władze austriackie postanowiły wykorzystać sytuację na swoją korzyść, mimo możliwości wyłapania przywódców powstania spisku w Krakowie i zachodniej Galicji. Austriacy nie zrobili tego, zaczęli za to rozpuszczać pogłoski, jakoby szlachta zbroiła się przeciwko chłopom. Starosta tarnowski Brajln na własną rękę szerzył też plotkę, że celem powstańców jest cesarz i wzywał chłopów do buntu. Ogarnięci paniką szlacheccy spiskowcy z Tarnowa samowolnie przyspieszyli o 3 dni termin wybuchu powstania, ustalony wcześniej na noc z 21 na 22 lutego 1846 roku. Zbierające się po dworach oddziały próbowały wychodzić w pole, gdzie wpadali w ręce chłopskich band. Ci, licząc na obiecane nagrody pieniężne, prowadzili pobitych i poranionych jeńców przed oblicze władzy.
Górę brały emocje, a nie rzeczowe argumenty. Na czoło wysuwała się nagromadzona przez lata chłopska nienawiść do dworu, uwolniona przez okoliczności. Widząc, że szlacheckie powstanie słabnie, chłopi nabierali coraz większej śmiałości. Rozpoczęły się najścia na dwory, podczas których tłum otaczał dwór pod pretekstem przeprowadzenia rewizji, wiązał lub zabijał na miejscu mieszkańców, niszczył mienie, dzielił między siebie zapasy i inwentarz. Następnie uzbrojona gromada szła na dwór sąsiedni. W ciągu 3 dni rebacja, jak mówili chłopi, rozgromiła większość dworów w obwodzie tarnowskim, a potem ruszyła na sąsiednie. Jak bezsensowne były to działania, świadczy kilka przykładów z najbliższych okolic.
Na przykład w pobliskim Burzynie chłopi zamordowali właściciela majątku Aleksandra Różyckiego, zasłużonego w powstaniu listopadowym, z którego wyszedł w randze majora i z krzyżem kawalerskim Virtuti Militarii na piersi. W planowanej na rok 1846 insurekcji miał dowodzić wojskami powstańczymi między Ciężkowicami i Tarnowem. Gdy runął plan całego powstańczego przedsięwzięcia, zwolnił oddział, a sam udał się do domu, nie podejrzewając, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony miejscowej gromady wiejskiej, z którą zawsze postępował szlachetnie i łagodnie. Chłopi zdemolowali i ograbili dwór majora, a związanych i pobitych domowników wrzucili na sanie i wyprawili do Tarnowa, aby wymienić ich na obiecaną przez starostę Brajnla nagrodę. Aleksander Różycki podróży nie przeżył. Pijani chłopi dobili go przy karczmie w Łękawicy.
Mówi Bogdan Poręba z Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Ryglicach.
Rodzina Bosowskich z dworów Bistuszowej miała wiele szczęścia. Urząd wójta sprawował tu młody, ale powszechnie lubiany i szanowany stolarz Michał Witalis. Widząc, co się święci, ukrył on właścicieli majątku, a do dworu zwołał miejscowych chłopów. Ugościł ich dworskimi zapasami i winem, a potem przykazał, żeby chłopi pilnowali dworu przed napaścią z zewnątrz. Dzięki temu wybiegowi bosowscy przeżyli rebację, a wójt rozwinął polityczną działalność jako poseł do Sejmu Krajowego Galicji.
W przeciwieństwie do Bistuszowej, w niedalekich Ryglicach rabacja zebrała krwawe żniwo. Stefan Dębiński w monografii poświęconej tamtym wydarzeniom przytacza listę ofiar z obszaru Ryglickiej parafii, na której obok właścicieli miejscowych majątków figurują takie osoby jak ekonom, szewc, krawiec, furman, stróż domowy czy kucharz. To pokazuje, że ofiarą chłopskiej furii mógł paść każdy, kto w jakikolwiek sposób był związany z dworem, mówi historyk dr Piotr Duda.
Powstanie 1846 roku w Galicji zamarło po kilku dniach, przytłoczone rabacją, której skutki dla mieszkańców Pogórza i całej galicyjskiej wsi były tragiczne. Pogłębiająca się bieda, zamęt, strach i widmo głodu wyzwoliło w ludziach najgorsze instynkty. Stanisław Derus w monografii Duchowa przytaczał kilka scen, które trudno sobie nawet wyobrazić. Według zapisów z dokumentów parafialnych w Ryglicach, żona Ignacego Topolskiego zarżnęła swoją córkę, 4-letnią Mariannę. Najpierw mózg usmażyła i jadła wraz z pozostałymi dziećmi. A potem resztę ciała pokroiła na kawałki i na wpół ugotowane jadła. Wraz z głodem przyszła zaraza. W kilka lat po zakończeniu rabacji po górze smogła epidemia chorób zakaźnych, przede wszystkim cholery i tyfusu. Po wsiach zaczęła szerzyć się wieść, że to kara za rok 1846.
Przez prawie cały XIX wiek często zmieniali się właściciele majątków Bistuszowej. Dopiero od roku 1882 aż do roku 1946 majątek ziemski z dworem znalazł się w posiadaniu rodziny Bossowskich Herbu Ślepowron. W wyniku reformy rolnej dobra rozparcelowano, a budynek przekazano Gromadzkiej Radzie Narodowej. Przez wiele lat po wojnie wykorzystywano go na potrzeby szkoły, przedszkola, ośrodka kolonijnego czy siedziby różnych instytucji. Taka eksploatacja budynku przyczyniła się niestety do jego dewastacji. Od 2002 roku dwór jest w rękach nowych właścicieli, którzy po sporządzeniu projektów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń prowadzili przez 3 lata intensywne prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, doprowadzając obiekt do obecnego stanu.
W Bistuszowej rozpoczynamy powrót do Ryglic. Wracamy do głównej drogi i skręcamy w prawo. Najpierw, zachowując bezpieczeństwo, pokonujemy niewielki odcinek główną trasą w kierunku Ryglic. A następnie w Uniszowej, za znakami znanego już zielonego szlaku rowerowego, kierujemy się w prawo. Tutaj już mniej ruchliwą drogą pedałujemy najpierw na południe, pod górę, w kierunku pasma Brzanki, a następnie na grzbietówce skręcamy w lewo, w ulicę Batalionów Chłopskich, trzymając się znaku szlaku zielonego, do którego dołącza tutaj także żółty. Trasa jest malownicza i widokowa. Po pewnym czasie dojeżdżamy do położonego po lewej stronie cmentarza żydowskiego. Mówi Bogdan Poręba z Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Ryglicach.
Powstał on prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Kiedyś był otoczony sporym murem od strony drogi. Wydarzenia wojenne przyczyniły się do dewastacji nekropolii. Wiele nagrobków, czyli macew, posłużyło utwardzaniu dróg, a po wojnie często używano ich do fundamentów pod domy. W 1960 roku było jeszcze około 300 macew. W latach 90. już tylko około 100. W 2004 roku na cmentarzu przeprowadzono prace porządkowe. W 2006 roku wybudowano ogrodzenie. Całość prac sfinansowało Stowarzyszenie Odnowy Dziedzictwa Żydowskiego w Ryglicach z siedzibą w Londynie.
Rozejrzyjmy się wokół. Nagrobki ułożone są rzędami, a zachowane macewy świadczą o wysokim kunszcie mistrzów kamieniarskich. Na skraju nekropolii usytuowana jest charakterystyczna grupa nagrobków z metalowymi daszkami. Tutaj spoczywają miejscowi rabini i cadycy. Nagrobek z płaskorzeźbą przedstawiającą jelenie oraz okno ze zwojem tory upamiętnia Nahuma Cwi, syna Meira Segala, zmarłego 12 grudnia 1890 roku. Wyryta na nim inskrypcja w języku hebrajskim głosi: świeca Izraela zgasła, biada, odeszła wszelka radość, gałąź z pnia Rashiego i Haaszach, Szabtaja Kohena, największych tej ziemi. Krzyk bólu wzniósł się nad tą stratą, jęknęło każde serce, biada nam. Któż wypełni tę lukę? Jeleń Izraela i jego ozdoba odszedł na spoczynek, potomek świętych i czystych odszedł do nieba. Z wysokości wezwano go, by widział w pełni. Żydzi pogrążyli się w żałobie. Zgasło słońce w południe. Niech śpi w cieniu Wszechmogącego, w jego skrytości niech skryje się. Podniesie głowę, by powstać z martwych u kresu dni. Rabin, cadyk, święty i mędrzec, biegły w tym, co odkryte i zakryte, jak tęcza.
Żydzi prawdopodobnie pojawili się w Ryglicach w drugiej połowie XIV wieku, przyczyniając się do rozwoju rzemiosła i handlu w czasach, kiedy centrum rozrastało się na wzór większych miast. Jedna z legend mówi, że nazwa miejscowości Ryglice wzięła się od najbogatszego w miasteczku Żyda, który nazywał się Rygiel. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne ze względu na fakt, iż z okresu, kiedy po raz pierwszy notowane są Ryglice, nie ma żadnych wzmianek o ludności żydowskiej, a wątpliwe jest, aby Żydzi osiedlili się tutaj zanim zaczął tworzyć się kościół i parafia. Bardziej prawdopodobne i powszechne jest podanie mówiące, że wzięły one swoją nazwę od ryglowania drogi.
Kolejną datą, w której pojawia się wzmianka o Żydach, jest rok 1669. W aktach wizytacyjnych parafii ryglickiej z tego roku zanotowano, że przy kościele istniała drewniana, pokryta gątem i oszalowana dzwonnica z trzema większymi dzwonami i sygnaturką. Od roku 1669 w jej wnętrzu w niedzielę i święta urządzany był kram połączony ze sprzedażą wódki i piwa, prowadzony przez Żyda o nieznanym imieniu. Dekret wizytacyjny z tego roku polecił proboszczowi Ryglic usunąć Żyda z dzwonnicy, by jej nie znieważać. Żyd ten musiał mieć dobre układy z ówczesnym proboszczem Sebastianem Pawlikowiczem, skoro ten pozwolił na sprzedaż alkoholu i handel w przykościelnej dzwonnicy. Z dokumentów nie wynika, jak skończyła się ta historia, ale można domniemywać, że wyszynk zlikwidowano, gdyż jeszcze w tym samym roku w Ryglicach nastał nowy proboszcz.
Dużo Żydów osiedliło się na obszarze gminy Ryglice w końcu XVIII wieku. Po roku 1772 odnotowano masowy ich napływ z Niemiec. Żydzi brali również udział w I wojnie światowej. Na cmentarzu znajduje się nagrobek jednego z nich. Jak pisze Adam Szczęch w opracowaniu Żydzi w Ryglicach, najliczniej zamieszkiwanym przez nich miejscem w miasteczku był rynek. Mniejsza część ulokowała się przy drodze do Tuchowa oraz Tarnowa. Pojedyncze rodziny były porozrzucane również po całym miasteczku. Według danych z 1937 roku w Ryglicach na 17 sklepów aż 14 było żydowskich. W rynku tylko 4 domy należały do polskich rzemieślników. Dzieci rodzin żydowskich razem z dziećmi katolików uczęszczały do szkoły powszechnej w Ryglicach, a w wolnym czasie bawiły się razem, podglądając wzajemne zwyczaje i obrzędy.
Na obrzeżach rynku w Ryglicach Żydzi mieli własną piętrową bożnicę, łaźnię i rzeźnię. Bożnica była jedną z najpiękniejszych w powiecie tarnowskim. Była to budowla piętrowa, do której prowadziły wysokie kamienne schody. Miały wydzielone części dla mężczyzn i kobiet. Spłonęła pod koniec roku 1939, podpalona przez Niemców, żandarmów z Tarnowa. Wtedy też zastrzelono wielu Żydów. Pozostali uciekli i ukrywali się na obrzeżach miasteczka. Po spaleniu bożnicy modlitwy odprawiano w domu Żydówki nazywanej przez ludzi rzeźniczką, gdyż jej mąż prowadził rzeźnię, która specjalizowała się głównie w uboju drobiu. Prowadził też łaźnię usytuowaną nieopodal Szwedki, wyposażoną w 2 baseny i natrysk. Żydzi kąpali się tam w każdy piątek.
Na większe zgromadzenia miejscowi Żydzi udawali się m.in. poprzez Tuchów do Bobowej. Z Ryglicami związane było dzieciństwo i młodość znanego żydowskiego poety i eseisty Mojsze Agatsztajna, znanego jako Mieczysław Jastrun. Wraz z rodzicami mieszkał przez pewien czas w Ryglicach na pierwszym piętrze budynku ratusza przy rynku. Ojciec poety, Józef Agatsztajn, prowadził tam gabinet lekarski. Jastrun uczęszczał nawet przez pewien czas do szkoły powszechnej w Ryglicach. Po niedługim czasie cała rodzina wyemigrowała z Ryglic.
7 września 1939 roku wkroczyły do Ryglic wojska niemieckie, rozpoczynając nękanie i zabijanie ludności żydowskiej. Kazano im zgolić brody i pejsy, starozakonnym zabroniono chodzić w chałatach, mieli być ubrani jak wszyscy, z wyjątkiem opaski z niebieską gwiazdą na rękawie. Zimą 1941 roku kazano im zdać wszystkie futra, kożuchy i ciepłą odzież, którą Niemcy po odpowiednim przerobieniu wysyłali na front. Sklepy żydowskie były znaczone wymalowaną na ścianie lub drzwiach gwiazdą. Żydzi mieli być widoczni, byli ograbiani, prześladowani i tępieni. Później, kiedy stacjonowały w Ryglicach wojska niemieckie przybyłe z Francji, Żydów wykorzystywano do wywożenia żwiru, porządkowania plant i cmentarza wojennego, naprawy dróg i prac pomocniczych dla wojska. Od 1939 roku do lipca roku 1942 w Ryglicach Niemcy rozstrzelali około 30 osób. Zabijano ich bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Artur Dubiel i Eugeniusz Jękot byli świadkami zastrzelenia Żyda o przezwisku Niciarz w potoku pod mostem na drodze na Galię. Po śmierci leżał on w wodzie twarzą do góry. Żyda o przezwisku Rywek zastrzelono, gdy uciekał do rzeki. Rabina o przezwisku Sija Niemcy powiesili na drabinie w jego własnym domu. Ciał zabitych nie było wolno przenosić na cmentarz żydowski. Dlatego wszystkich Żydów, którzy polegli w pierwszych dniach wojny, grzebano w miejscu zastrzelenia. Dopiero tuż przed wysiedleniem ich z Ryglic Niemcy nakazali wszystkie te ciała przenieść na Kirkut. Decyzję podjęli prawdopodobnie ze względów higienicznych. Groby robione na prędce o małej głębokości powodowały szybki rozkład ciał. W wielu przypadkach Niemcy sami wskazywali miejsce rozstrzelania. Wydobyte ciała w drewnianych skrzyniach złożono na cmentarzu żydowskim.
22 lipca 1942 roku Niemcy przeprowadzili całkowitą ewakuację Żydów z Ryglic. Żydowskie rodziny udały się tymczasowo do Tuchowa, gdzie przebywały w tamtejszym getcie. Kilku Żydów rozstrzelano. Następnie zostali wywiezieni do Bełżca, gdzie uśmiercono większość z blisko 400 kobiet i mężczyzn. Przed ewakuacją Niemcy pozwalali zabrać im ze sobą dobytek, który potem konfiskowali. Niektóre rodziny zakopały w okolicy domów najcenniejsze przedmioty, głównie kultu religijnego, licząc na ich ocalenie. Po wojnie ludzie zamieszkujący okolice rynku, kopiąc fundamenty, natrafiali na kosztowności ostatnich żydowskich mieszkańców, mówi Bogdan Poręba z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach.
Chociaż powszechnie wiadomo było, że za udzielanie pomocy Żydom grozi śmierć, ludzie byli ludzie, którzy podejmowali ryzyko. W Lubczy przetrzymywano rodziny żydowskie w ukryciu. Jeden z mieszkańców uratował w ten sposób całą rodzinę, ukrywając ich przez całą wojnę w stodole w wykopanym głębokim dole, przykrytym słomą i sianem. Rodzina ta wyjechała po wojnie do Izraela. Dwie mieszkanki Zalasowej, Maria Kawa i Zofia Mądel, wykazały się dużą odwagą, przemycając i sprzedając żywność zamkniętym w tarnowskim getcie Żydom. Zostały za to aresztowane. Po wojnie kilku Żydów, którym udało się uniknąć śmierci, odwiedziło Ryglice i sprzedało swoje parcele, gdyż ich domów już nie było. Żydzi przeżyli w Ryglicach blisko 600 lat. Po tym, jak hitlerowcy położyli kres istnieniu tej społeczności, pamięć o tym narodzie zanika.
Ruszamy dalej, by po chwili na rozwidleniu skręcić w lewo. Szlak zielony biegnie tutaj drogą pomiędzy starym i nowym cmentarzem ryglickim. Na końcu cmentarza skręcamy w lewo, tak jak na parking, i jedziemy dalej polną drogą, kierując się na kępę drzew po prawej. W ten sposób docieramy do cmentarza wojennego nr 167 z 1916 roku. Zaprojektowany został przez austriackiego rzeźbiarza Heinricha Scholza. Na teren nekropolii wchodzimy oryginalną, przykrytą dachówką bramą. W tym miejscu warto przypomnieć, że w czasie I wojny światowej wojska rosyjskie wkroczyły do Ryglic w listopadzie 1914 roku. W nocy, w Wigilię Bożego Narodzenia, toczyła się tu wielka bitwa z wojskami armii austriackiej. Okopy Rosjan znajdowały się tuż za zachodnią ścianą rynku, a Austriaków w Uniszowej, z której właśnie jedziemy. Wojska rosyjskie atakowały, a armia austriacka musiała się wycofać do Tuchowa za Rzekę Białą, gdzie front stanął aż do maja 1915 roku, mówi historyk dr Piotr Duda.
2 maja 1915 roku doszło na tym terenie do jednej z najkrwawszych bitew I wojny światowej. Front przebiegał na odcinku Staszówka, Góra, Pustki, Łużna, Gorlice. W wyniku przełamania pozycji Rosjan przez wojska austro-węgierskie oraz armię niemiecką generała Mackensena, państwa centralne opanowały Galicję i Królestwo Kongresowe. Po tych walkach pozostało w okolicy 86 cmentarzy wojennych, w tym również ten w Ryglicach.
Zbudowali go jeńcy włoscy w 1917 roku. Na pomniku centralnym znajduje się tablica z inskrypcją: żaden wieniec nie zdobi czoła godniej niż miłość ojczyzny. W nekropolii pochowanych zostało 187 żołnierzy austro-węgierskich oraz 125 rosyjskich. Pochodzili z pułków cesarskich z Hradce Kralowa, Ceslawa, Mladej Bolesław, Litomerzyc, Pomotowa, Iczyna i Salzburga, natomiast Rosjanie wywodzili się z pułków Kromskiego i Syrskiego. Bitwa Gorlicka oraz potyczki ją poprzedzające były jednymi z najbardziej krwawych wydarzeń w historii gminy Ryglice. Dzięki wielkiej ofensywie wojsk sprzymierzonych Rosjanie zaczęli przegrywać, a ich przeciwnicy słabnąć. Zapoczątkowała to nadzieję wielu Polaków na odzyskanie upragnionej niepodległości. W końcu 30 października 1918 roku to właśnie ziemia tarnowska jako pierwsza w Polsce wyswobodziła się spod jarzma zaborcy, pociągając za sobą kolejne rejony kraju.
W działaniach zginęło wielu cywilów z gminy Ryglice oraz okolicy. Wielu ludzi straciło dach nad głową. Zniszczeniu uległy budynki użyteczności publicznej. Na przykład w centrum Gromnika nie pozostał ani jeden dom mieszkalny. Ucierpiał także dwór Szczepańskich w Ryglicach, a z kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny zarekwirowane zostały 3 dzwony. Wojska ograbiły miejscową ludność z ich dobytku. Na przykład w Zalasowej wycofujące się wojska spaliły wiele zagród oraz okradły plebanie. Zniszczeniu uległy pola uprawne, na których wielokrotnie tworzono okopy i stanowiska bojowe. Wiele osób umierało z głodu oraz chorób. Wracając do rynku w Ryglicach, z którego wyjechaliśmy, możemy już w centrum Ryglic zobaczyć jeszcze 2 interesujące zabytki. W tym celu należy skręcić ze szlaku wiodącego ulicą 11 listopada w lewo w ulicę Tuchowską. Niedaleko, po lewej stronie, w murowanej, klasycystycznej kapliczce, stoi figura rzadko tu spotykanego świętego Kazimierza Jagiellończyka. Mówi kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Andrzej Szpunar.
Kapliczkę wystawił w 1813 roku Stefan Leśniowski, właściciel miejscowego majątku, który chciał w ten sposób upamiętnić swojego ojca Kazimierza.
Śmierć młodego następcy tronu spowodowała wielki smutek. Wkrótce też zaczęła powstawać jego legenda, która umocniła się na połockiej kampanii wojennej z 1518 roku. Jej uczestnicy zgodnie twierdzili, że królewicz ukazał się w wojsku polsko-litewskiemu na chmurze i wskazywał dogodne do przejścia brody na Dźwinie. Rozpoczęte wkrótce starania o kanonizację zakończyły się sukcesem w 1602 roku. Obecnie święty Kazimierz jest głównym patronem Litwy, a także wsparciem osób poświęcających się służbie publicznej. W ikonografii świętego Królewicza przedstawia się z książęcą mitrą na głowie i z lilią w dłoni. Kiedy ulicą Tuchowską pojedziemy jeszcze kilkaset metrów, po lewej stronie znajdziemy niezwykłą grupę kamiennych postaci.
W samym środku, na wysokim postumencie, stoi wsparty na krzyżu kamienny Jezus. Po bokach nieco niżej ulokowane są postacie Matki Bożej i świętego Jana Ewangelisty. Na najniższych cokołach, wysunięte nieco do przodu, widzimy figury świętych Piotra i Pawła. Dzięki takiemu zróżnicowaniu architektonicznemu cała grupa sprawia wrażenie dynamicznej i pełnej ruchu.
Zespół Ryglickich Rzeźb powstał w 1840 roku z fundacji Wiktorii i Wincentego Ciomborów. Jest to jeden z wielu zabytków kamiennej rzeźby figuralnej, która na terenie dzisiejszego parku rozwijała się prężnie jeszcze do końca pierwszej połowy XX wieku. Z 3 istniejących na tym terenie ośrodków kamieniarskich, jeden znajdował się właśnie w Ryglicach, natomiast 2 następne w Jodłówce Tuchowskiej i w Olszynach.
Początek kamieniarstwu ryglickiemu miał dać żyjący w XIX wieku Szymon Szablewski, figurujący w księgach parafialnych jako rzeźbiarz pochodzący z Wileńszczyzny albo z Królewca w Prusach Wschodnich. Po obejrzeniu interesujących dzieł sztuki kamieniarskiej wracamy na rynek, z którego rozpoczęliśmy naszą eskapadę. Tam również rozpoczyna się kolejna trasa po niebieskim szlaku rowerowym, która pokaże nieco dalszą historię osadnictwa na terenie tych ziem, poczynając od wczesnego średniowiecza. Zapraszamy.